Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Wielki Post, czas odnowy ducha, powrotu do Boga. Benedykt XVI zachęcił do częstszej kontemplacji krzyża, gdyż właśnie to jest szkołą miłości i źródłem duchowej siły. Niedzielny magazyn rozpoczniemy relacją z modlitwy Anioł Pański. O procesie własnego nawrócenia przy okazji wydania pierwszej autorskiej płyty opowie pianistka Dorota Zaziąpło. Czym jest sumienie? Bardziej głosem Boga czy człowieka? Te pytania podejmie natomiast ksiądz Tomasz Jaklewicz w pierwszej z wielkopostnych kateches.
Jedynie patrząc na ukrzyżowanego Chrystusa, można zrozumieć podstawową prawdę, że Bóg jest miłością. Poczynając od tego spojrzenia, chrześcijanin znajduje drogę swego życia i swojej miłości. Ileż nawróceń dokonało się przez wieki właśnie dzięki temu. Do przesłania swej encykliki Deus Caritas Est Benedykt XVI nawiązał w rozważaniu na Anioł Pański. Przypomniał, że kto kieruje wzrok na ukrzyżowanego Chrystusa, doświadcza wymownego orędzia miłości.
Kontemplując oczyma wiary ukrzyżowanego, możemy zrozumieć całą głębię grzechu, jak tragiczna jest jego szkodliwość, a jednocześnie jak niewspółmierna jest moc przebaczenia i miłosierdzia Pana. Podczas tych dni Wielkiego Postu nie odciągajmy naszych serc od tej tajemnicy głębi człowieczeństwa i wielkości duchowej. Patrząc na Chrystusa, poczujmy także, jak On na nas spogląda. Ten, którego my sami przybiliśmy naszymi grzechami, niestrudzenie obdarza świat niewyczerpanym strumieniem miłosiernej miłości. Oby dane było ludzkości zrozumieć, że tylko z tego źródła możliwe jest czerpanie energii duchowej, niezbędnej do budowania pokoju i szczęścia, którego każdy człowiek bez przerwy poszukuje.
Benedykt XVI poprosił o modlitwę w intencji rekolekcji Kurii Rzymskiej, które z jego udziałem rozpoczynają się dziś w Watykanie. Papieskim rekolekcjonistą jest kardynał Giacomo Bifi, arcybiskup senior Bolonii. Temat rozważań zaczerpnął on z listu świętego Pawła do Kolosan. Szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadający po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Watykańskie rekolekcje rozpoczynają wieczorne nabożeństwo nieszporów, rozważanie wprowadzające oraz adoracja Najświętszego Sakramentu. Codziennie między 9 a 17 zaplanowano 3 medytacje. Rekolekcje potrwają do soboty 3 marca. W tym czasie nie będzie żadnych audiencji papieskich, nawet środowej audiencji ogólnej 28 lutego. Kardynał Bifi ściśle współpracował przed 10 laty z kardynałem Ratzingerem przy ostatecznej redakcji encykliki Jana Pawła II Veritatis Splendor. Obecnie jako arcybiskup senior prowadzi w Bolonii Instytut Naukowy o tej samej nazwie. W czasie rekolekcji chętnie odwzajemnię waszą modlitwę, przyzywając Bożej łaski dla każdego z was, waszych rodzin i wspólnot, zapewnił papież, spotykając się z pielgrzymami na Anioł Pański.
Pozdrawiam serdecznie Polaków. Wielki Post zachęca nas, byśmy skierowali wzrok na Chrystusa ukrzyżowanego, konającego na Kalwarii, będąc patrzeć na tego, którego przebili. Niech to spojrzenie budzi w nas pragnienie modlitwy, nawrócenia i pokuty. Wszak przed obliczem Najświętszego Boga nikt nie jest bez winy. Życzę wszystkim głębokiej refleksji wielkopostnej i odnowy ducha. Wszystkim serdecznie błogosławień.
Ta płyta to świadectwo mojego nawrócenia, mówi o swym autorskim projekcie pianistka Dorota Zaziąpło. Podkreśla, że poprzez muzykę chce promować dobre wartości, które we współczesnej kulturze są pomijane. Na płycie zatytułowanej Jej serce znalazły się jazzowo zaaranżowane tradycyjne pieśni poświęcone Matce Bożej. Reportaż Roberta Karpa.
Płyta narodziła się w jakieś 2 lata po moim nawróceniu, można tak to określić. I ze względu na to, żeby podziękować Panu Bogu za te wszystkie dary, za dar życia, za dar możliwości grania, za talent, który otrzymałam. No ja pochodzę z rodziny raczej niewierzącej, gdzie większość mojej rodziny właśnie jest osobami, które nie uczęszczają do kościoła. Będąc dzieckiem, będąc w takim wieku nastoletnim, nie miałam możliwości dowiedzenia się, kim tak naprawdę Pan Bóg jest, jak wygląda tak naprawdę nasza wiara. Słyszałam różne historie, bardzo sprzeczne z tym, co jest w Piśmie Świętym. Słyszałam bardzo złe rzeczy na temat kościoła i, że tak powiem, we mnie też się narodziło coś takiego, że byłam taką osobą bardzo przeciwko kościołowi, przeciwko Bogu, bo jak Bóg może istnieć, skoro tyle zła się na świecie dzieje. I można powiedzieć, że właśnie taką pierwszą osobą, którą ja spotkałam i była takim świadectwem, rzeczywiście prawdziwym świadectwem Ewangelii, był właśnie kolega, który ze mną nagrał tą płytę, to był Witek. Zaczęłam sobie tak właśnie oglądać jego postępowanie w tym swoim buncie, bo zaczęliśmy razem grać i zauważyłam, że ono rzeczywiście jest takie, jakie jest w Ewangelii, czyli że te wszystkie rzeczy, które są powiedziane przez Jezusa, naprawdę mają możliwość realizacji we współczesnym świecie i że wcale nie jest tak, jak wcześniej myślałam, czyli że jest to jakiś symbol, jakaś nieosiągalna rzeczywistość, sprzeczna z tą rzeczywistością, która nas otacza. To były takie pierwsze początki mojego nawrócenia. Zaczęłam właśnie oglądać postępowanie mojego kolegi. Później już Pan Bóg stopniowo zaczął stawiać na mojej drodze różnych ludzi mocno związanych z Kościołem, przede wszystkim z Kościołem katolickim, którzy obalali te moje wcześniejsze właśnie przemyślenia. Też taką osobą z mojej rodziny, która została również nawrócona jakieś 17 lat temu, była moja ciocia, która jest moją chrzestną i która, mogę powiedzieć, że wymodliła to nawrócenie dla mnie również. Modliła się właśnie za mnie kilkanaście lat. I ona też była takim znakiem sprzeciwu w rodzinie, ponieważ wszyscy myśleli, że z ciocią jest coś nie tak w momencie, kiedy się nawróciła, że powinna udać się do psychiatry, że to, co ona robi, że to, co ona mówi, jest niezgodne z rzeczywistością, że to nie ma możliwości realizacji. Ja też tak myślałam, ale po prostu po jakimś czasie, gdy zaczęły się we mnie dokonywać te wszystkie zmiany, zauważyłam, że rzeczywiście ta możliwość rzeczywiście istnieje, że to wszystko, o czym mówi właśnie i Witek, i moja ciocia, naprawdę jest czymś możliwym, osiągalnym i że to właściwie jest sens i cel, do którego właściwie każdy z nas, każdy człowiek powinien dążyć, czyli poznawanie miłości, darzenie siebie nawzajem miłością i cały czas podążanie w stronę Pana Boga i zdając sobie sprawę z tego, że w każdym momencie właściwie możemy odejść z tego świata i żeby być rzeczywiście przed Panem Bogiem taką dojrzałą osobą do miłości. I w momencie, kiedy już dokonało się takie 2 lata temu, takie pełne nawrócenie moje, kiedy rzeczywiście Panu Bogu powiedziałam tak, postanowiłam, że właśnie tym swoim talentem, który od Niego dostałam, wszystkimi możliwościami będę Mu służyć. Będę służyć Jemu, a także ludziom, żeby właśnie mówić o tym i burzyć te wszystkie mury, te wszystkie nieprawdziwe sądy, które są tak często właśnie wydawane przez ludzi, a najczęściej przez naszych bliskich. U mojej babci był taki niesamowity, piękny obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus. Ja pamiętam, że w momentach właśnie takich trudnych ja wchodziłam po prostu do tego pokoju i patrzyłam na ten obraz. Coś mnie w nim niesamowicie przyciągało. Nie wiedziałam, nie umiałam tego tak naprawdę nazwać słowami. Dzisiaj wiem, że na pewno była to obecność Matki Bożej, że czuwała nade mną, że wstawiała się, jeżeli chodzi o moje nawrócenie. I później właśnie ta ciocia, która, ona poświęciła mnie właśnie Niepokalanemu Sercu Maryi. I tak właściwie można powiedzieć, że dorastałam jakby pod skrzydłami cioci, która jest osobą bardzo maryjną. Przybliżyła mi bardzo mocno postać Maryi, która jest cicha i pokorna, która no, miała taką rzeczywiście dosyć trudną tutaj drogę na ziemi, drogę wiary. Dzięki temu Maryja po prostu jest mi bardzo bliska, ponieważ ona dotyka rzeczywiście bardzo mocno tych naszych ziemskich spraw, będąc człowiekiem. Matka Boża była bardzo blisko tego wszystkiego i zawsze wskazywała na Jezusa. I Maryja zawsze, jeżeli ktoś się odda jej, nawet gdy ktoś jest właśnie w najgorszych opałach, zawsze potrafi wymodlić dla niego potrzebne łaski właśnie u swojego syna. Dlatego pieśni, które nagrałam, chciałam właśnie, żeby ta pierwsza płyta była maryjna. że właśnie była poświęcona Matce Bożej i właśnie takim też hołdem dla niej i także dziękczynieniem dla niej i opowiedzeniu o jej niepokalanym sercu. Pierwszą pieśnią, nad którą zaczęłam pracować, to była Matko Najświętsza, która ta pieśń opowiada o cierpieniu Matki Bożej, która właściwie znajdowała się w pewnym momencie, polegała już tylko na wierze swojej, znajdowała się u stóp krzyża swojego Syna i opowiada ta pieśń właśnie o niezwykłym cierpieniu Matki Bożej. I tym bardziej właśnie jest ta osoba mi bliska, ponieważ każdy z nas doświadcza różnego rodzaju cierpień. I ta pieśń rzeczywiście wyraża prawdziwość sytuacji, która też nieraz się zdarzyła właśnie w moim życiu. I tak jak mówię, w momencie, kiedy zawsze oddawałam taką trudną sytuację Matce Bożej, myślę, że przyjmowała to z wyrozumiałością i zawsze wstawiała się za mną. Trudno jest w ogóle świadczyć w dzisiejszej rzeczywistości o Jezusie Chrystusie, nie tylko będąc muzykiem, w jakimkolwiek człowiek znajduje się w środowisku. Ciężko jest świadczyć, znaczy wydaje mi się, że na pewno najlepszym świadectwem są nasze czyny. Nie tylko to, że mówimy, ale nasze czyny i to, że jeżeli ktoś nas rzeczywiście spyta prosto w oczy, dlaczego tak postępujemy i co jest tego powodem, że należy powiedzieć rzeczywiście, że powodem tego jest Pan Bóg. Czy ogólnie prawda jest taka, że ludzie w momencie, kiedy słyszą Pan Bóg, słyszą słowo Kościół, Pan Bóg, Jezus Chrystus, jest to dla nich zbyt mocne, więc ja uznaję, że należy do ludzi przemawiać bardzo delikatnie, z wielką wyrozumiałością, tak samo w muzyce właśnie, wśród muzyków, artystów, którzy są osobami bardzo wrażliwymi, z reguły bardzo poranionymi. Właśnie trzeba przede wszystkim świadczyć czynami i delikatnie Pan Bóg już będzie otwierał ich serca na pewno na swoją miłość. Pan Bóg przemawia przede wszystkim przez ludzi do nas. Myślę, że ma możliwość na takich koncertach działania bardzo dużą.
Pianistki Doroty Zaziąbło wysłuchał Robert Karp. Pan Bóg przemawia do nas, jednak gdzie trafia? Gdzie go słuchamy? Wraz z redakcją Gościa Niedzielnego proponujemy Państwu cykl wielkopostnych refleksji, nawet tytułem zmierzający do tego, aby i nas sumienie ruszyło. A starał się o to będzie ksiądz Tomasz Jaklewicz.
Ludzie zawsze grzeszyli. Czy dzisiaj grzeszą więcej niż dawniej? Chyba nie w tym rzecz. Przemiana dokonująca się na naszych oczach polega raczej na rozmazywaniu granic między dobrem i złem. Znika poczucie wstydu z powodu zła. Grzechu nie nazywa się już grzechem, ale błędem czy słabością. Przykładów znieczulonego sumienia można podawać wiele. Warto przypomnieć słowa, które Jan Paweł II wypowiedział w Skoczowie w 1995 roku. Powiedział wtedy: kiedy zmagacie się o przyszły kształt życia społecznego i państwowego, pamiętajcie, iż zależy on przede wszystkim od tego, jaki będzie człowiek, jakie będzie jego sumienie. Zgodzimy się chyba, że nie ma lepszego czasu na budzenie sumienia niż Wielki Post. Zacznijmy od pytania, czym właściwie jest sumienie? Skąd pochodzi ten głos, który nas często niepokoi lub oskarża? Pytając o sumienie, pytamy w gruncie rzeczy o to, jak żyć. Nie chodzi więc o jakąś czysto teoretyczną wiedzę. Gra toczy się o najwyższą stawkę, o jakość mojego życia. Jeśli coś ukradłem, to wiem, że powinienem to zwrócić. Jeśli ktoś na ulicy woła ratunku, to wtedy wiem, że powinienem mu pomóc, choć akurat bardzo mi się spieszy. Jeśli, to powinienem. Przykładów tego typu można podawać nieskończenie wiele. Każdy człowiek słyszy ten głos. Jedni głośniej, inni ciszej, niektórzy udają, że go nie słyszą lub świadomie go zagłuszają. Ten głos wciąż podpowiada, co należy czynić, a czego unikać. To przeżycie powinności, której nikt z zewnątrz mi nie narzuca. Ten głos dociera do człowieka gdzieś z wnętrza. Mówimy, to sumienie. No dobrze, ale czym ono właściwie jest? Jak działa? Czy to jest głos rozumu, serca, intuicji, psychiki, a może głos Boga? Sumienie można porównać do okrętowej busoli. Ten instrument, pokazując kierunki świata, pozwala kapitanowi obrać właściwy kurs. Kompas oczywiście nie kieruje okrętem, to człowiek trzyma ster w swoim ręku, on podejmuje decyzję. Busola działa niezależnie od steru. Kierunki świata są niezmienne i nie zależą od tego, dokąd kto płynie. Podobnie jest w życiu. Dobro i zło, dwa możliwe kierunki ludzkiej wędrówki, pozostają zawsze w tym samym miejscu. Człowiek rozstrzyga jedynie o tym, w którą stronę idzie, w stronę dobra czy w stronę zła. Najważniejszą wskazówką kompasu sumienia jest wezwanie: czyń dobrze, zła unikaj. Etycy i teologowie nazywają to proste zdanie prasumieniem. Sumienie nie tylko pokazuje, co jest dobre, a co złe, ono także zobowiązuje, wzywa, skłania do dobrego wyboru. Jego głos mówi: to jest złe, dlatego nie wolno ci tego robić. Albo też: to jest dobre i dlatego powinieneś to zrobić. Rzecz jasna, ta ogólna zasada przekłada się na konkrety życia. Zasada prasumienia nie jest niestety dla wszystkich ludzi busolą przy podejmowaniu codziennych wyborów. Wielu ludzi kieruje się innymi kompasami, na przykład zasadą przyjemności. Rób to, co ci sprawia przyjemność, unikaj tego, co nieprzyjemne. Albo zasadą korzyści. Rób to, co da ci maksymalną korzyść, unikaj tego, co przynosi stratę. Albo inną zasadą. Rób, co chcesz, byleś nie dał się złapać. Te mechanizmy są w każdym z nas, ale rozwój wewnętrzny człowieka polega na przezwyciężaniu tych prymitywnych motywacji i kierowaniu się w życiu wyborem dobra. Także wtedy, kiedy ten wybór okazuje się trudny. Kierując się sumieniem, często ponosi się po ludzku raczej stratę niż odnosi korzyść. Wierność sumieniu pozwala jednak ocalić człowiekowi coś najcenniejszego – swoje człowieczeństwo. Ksiądz Tischner pisał: w każdym cichym powinienem brzmi zniewalające zaproszenie, abyśmy uwolnili się od tego, co nieludzkie, a stali się pełnymi ludźmi, po prostu prawdziwymi ludźmi. Czyż tego nie pragniemy? Zapyta ktoś, czy sumienie to bardziej głos Boga, czy tylko głos człowieka? To ważne pytanie. Chrześcijanin odpowie: sumienie to głos i człowieka, i Boga. Sumienie jest działaniem ludzkiego rozumu, który ma zdolność rozróżniania dobra od zła i potrafi ocenić pod tym kątem własne działanie. Sumienie nie jest czymś wyjątkowym, nie jest darem dla wybranych. Erich Fromm powiedział, że w niewielu ludzkich stwierdzeniach, które człowiek zwykł głosić, kryje się tyle osobistej dumy, co w tym, gdy mówi: postępuje zgodnie z sumieniem. Sumienie jest bez wątpienia dowodem, że człowiek przekracza świat biologii i przynależy także do świata ducha. W sumieniu można jednak rozpoznać także głos samego Boga. To nie tylko zjawisko psychologiczne czy etyczne, ale i na wskroś religijne. Sobór Watykański II zapisał: sumienie jest najtajniejszym ośrodkiem i sanktuarium człowieka, gdzie przebywa on sam z Bogiem, którego głos w jego wnętrzu rozbrzmiewa. Definicja piękna, porównanie wzniosłe, pobożne zwroty mają jednak to do siebie, że łatwo myślimy sobie: to nie dla mnie, to nie o mnie. A przecież cały sęk w tym, że ów głos Boga dociera do nas nie poprzez jakieś szepty aniołów, cudowne interwencje, ale całkiem zwyczajnie przez ludzki rozum, a czasem także przez emocje. Ten głos słychać zawsze, odzywa się w prozie naszego życia. Sanktuarium sumienia nie stoi na jakiejś odległej górze, ale w samym środku pola bitwy zwanej życiem. Problem w tym, czy człowiek dopuszcza do siebie ten głos.
Tu Radio Watykańskie. Kolejną z wielkopostnych refleksji księdza Tomasza Jachlewicza nadamy za tydzień. Tymczasem za uwagę dziękuję Państwu ksiądz Józef Polak. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.